Dzień dobry Państwu, z tej strony Jakub Bodziany. Jak zawsze w piątek zapraszam na rozmowę o sprawach międzynarodowych. Możecie nas słuchać i oglądać na YouTubie, bądź na Waszej ulubionej platformie podcastowej. Jeśli lubicie to, co robimy, to nie zapomnijcie nas tam subskrybować, lajkować, ocenić ten podcast, czy też komentować, bo to dla nas bardzo, bardzo ważne. Serdecznie dziękuję również tym z Was, którzy wspierają kulturę liberalną finansowo, bo ten i inne programy z naszej redakcji ukazują się tylko dzięki Waszemu wsparciu. A dziś moim gościem jest Mateusz Mazzini, socjolog, latynoamerykanista, reporter i felietonista. Witam Cię serdecznie.
Dzień dobry Państwu.
I rozmawiamy o Włoszech. Poprzednim razem rozmawialiśmy o tym kraju, kiedy załamał się rząd Mario Draghiego. Teraz rozmawiamy świeżo po wyborach. 235 miejsc w 400-osobowej Izbie Deputowanych i 112 mandatów w 200-osobowym Senacie otrzymał blok włoskiej centroprawicy. Pytanie, czy to jest centroprawica? Rzeczywiście, to zaraz o tym będziemy rozmawiać. No ale prawdopodobnie przyszłą premierką i pierwszą kobietą na tym stanowisku będzie Giorgia Meloni, przewodnicząca partii Bracia Włosi. To może zacznijmy od tego, dlaczego Włosi zdecydowali się oddać władzę skrajnej prawicy, szczególnie po kimś takim jak Mario Draghi, czyli ten spokojny, ułożony technokrata, który starał się rządzić w ramach konsensusu, kompromisu, jakichś takich ułożonych doświadczeń. To było takie, że już wszystkiego próbowaliśmy, więc teraz czas na Giorgia Meloni?
Myślę, że przede wszystkim ciężko stawiać o włoskiej polityce diagnozy bardzo konkretne, dlatego że włoska polityka jest ciężka do analizy w sposób linearny, bo z jednej strony rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, mamy w tej chwili koalicję szeroko pojętą prawicową. Ona we Włoszech, we włoskiej publicystyce jest definiowana jako centroprawicowa, no głównie z tego względu, że jej składową jest Forza Italia Silvio Berlusconiego, czyli taka partia w Europie klasyfikowana jako chadecka, ale z jednej strony rzeczywiście mamy w obu izbach większość prawicową, a z drugiej strony jeszcze 3-4 miesiące temu, kiedy rząd Draghiego chylił się powoli ku upadkowi, to 62% respondentów w sondażach miało pozytywną opinię o nim jako o premierze. Więc z jednej strony mamy społeczeństwo, które no najchętniej by zatrzymało poprzedniego premiera, no ale jak już tego premiera nie ma i idziemy do wyborów, no to wybieramy kogoś skrajnie przeciwnego, tak? Bo trudno sobie wyobrazić pod względem ideologicznym i pod względem programowym dwie bardziej antagoniczne wobec siebie postaci niż Giorgia Meloni i Mario Draghi. Więc tak jak powiedziałem, ciężko jest tutaj stawiać linearne diagnozy, dlaczego w ogóle doszło do takiego zwrotu na prawo, aczkolwiek nie znaczy to, że nie można znaleźć przyczyn, dla których Meloni i w ogóle prawica okazała się skuteczna w tych wyborach, bo tych przyczyn jest kilka i myślę, że warto w ogóle od tego zacząć, tak, że czy to jest koalicja centroprawicowa, czy bardziej skrajnie prawicowa, czy wręcz w ogóle faszystowska? Ciężko o niej mówić w sposób taki homogeniczny, no bo te partie jednak się mocno ze sobą różnią.
No bo tu mamy trzy partie. Ty wspomniałeś właśnie już tak o partii Forza Italia, której przewodniczy Silvio Berlusconi. Mamy właśnie partię Bracia Włosi Giorgi Meloni oraz Ligę Matteo Salviniego.
Tak, oraz Ligę Matteo Salviniego, która jest zdecydowanie największym poszkodowanym tych przetasowań na prawicy i partią, która zdecydowanie poniżej oczekiwań spisała się w ostatnich wyborach, dlatego że
8%.
Jeszcze 8% to jest ostateczny wynik i jest to marginalna w ogóle rola w koalicji względem 26%, które indywidualnie jako partia dostali bracia Włosy, bo tu mamy dwa równoległe tłumaczenia w polskiej przestrzeni publicznej. No i o tyle jest to niespodzianka, że jeszcze w ubiegłotygodniowych sondażach przed wyborami Liga dostawała 13%, dokładnie tyle samo, ile Ruch Pięciu Gwiazd. W związku z tym mieli prawo myśleć, że zajmą trzecie miejsce, a nie czwarte, no i przede wszystkim tych głosów mieć prawie dwa razy więcej. No ale ważniejsze, myślę, też jest spojrzenie na to w perspektywie kilku lat, dlatego że my w tej chwili mówimy o braciach włoskich jako o takich zdecydowanych monopolistach tej dalekiej prawicy, skrajnej prawicy we Włoszech. No ale jeszcze niedawno to była partia, która ledwo się przebijała przez tą barierę 5%, tak? Przy jednoczesnym 20-kilkuprocentowym poparciu dla Ligi. W związku z tym to jest gigantyczny zjazd Ligi, która jeszcze kilka lat temu była wielkim demonem, czy taką partią, którą straszono w ogóle liberalną Europę i się bano, że Salvini będzie drugim Trumpem, jeżeli kiedykolwiek dojdzie do takiej władzy ostatecznej, bo on najwyżej w swoim życiu był tylko wicepremierem. Natomiast to jest w ogóle pierwsza przyczyna sukcesu braci włoskich.
Ale
że
to jest tak, że właśnie Meloni przejęła ten elektorat
w dużej mierze,
Ligi?
W dużej mierze. Właśnie do tego chciałem nawiązać, że pierwszą taką najbardziej fundamentalną i pragmatyczną, pierwszą z kilku, o których opowiemy, przyczyną zwycięstwa braci włoskich jest to, że Meloni skutecznie zmonopolizowała elektorat skrajnej prawicy. Taki, który jest albo otwarcie rewizjonistycznie profaszystowski, bo taka część elektoratu też we Włoszech istnieje. Taki, który jest faszyzujący, czyli sympatyzuje z takimi politykami, które są klasyfikowane jako faszystowskie, ale może niekoniecznie są ci ludzie tylko świadomi, że to się wpisuje po prostu w nurt faszystowski, albo po prostu z jakąś tam konserwatywną chrześcijańską prawicą. No to jest między gdzieś powiedzmy 1/3, 1/4 włoskiego elektoratu i to praktycznie w całości padło łupem Meloni. Myślę, że jednym z głównych przyczyn, dla których ten blok się w ogóle udał, to właśnie z tego względu, że te partie przestały się nawzajem kanibalizować. Dlatego, że jeszcze rok czy półtora roku temu, regularnie kiedy udzielałem wywiadów czy rozmawiałem na tematy związane z włoską polityką, to też mówiłem, patrząc na to, jak to wyglądało wtedy, to taka koalicja byłaby niemożliwa, dlatego że te dwie partie miały tak zbliżone do siebie poglądy, tak zbliżone do siebie programy i gdzieś nachodzący na siebie elektorat, że to się musiało nawzajem skonsumować. Także mimo, że one miały bardzo porównywalne odsetki poparcia w sondażach, to należało jednak te sondaże mocno wirtualnie brać, bo nie było skąd budować tych głosów. A teraz
to
rzeczywiście
trochę jak w przypadku Konfederacji w Polsce, która zanim stała się Konfederacją, to też była taką zbieraniną radykalnych ugrupowań, które wzajemnie te elektoraty tam się przenikały?
Do pewnego stopnia, ale myślę, że tutaj dużą rolę, i to z kolei płynnie przechodzimy do drugiego punktu, który był przyczyną zwycięstwa braci włoskich, dużą rolę odegrała rola liderki czy w ogóle przywództwa, dlatego że bracia włoscy zdominowali Ligę, przede wszystkim dlatego, że Giorgia Meloni zdominowała Salviniego. Dlatego, że to jest dwójka polityków o skrajnie różnych sposobach uprawiania polityki. Myślę, że tutaj też powoli przejdziemy do tego, w ogóle kim jest Giorgia Meloni, bo jakąś większą sylwetkę nawet dla takich celów kronikarsko-porządkowych w tej rozmowie warto przytoczyć. Salvini, i tu nie waham się tego sformułowania użyć, jest politycznym klaunem. On jest takim klasycznym, populistycznym, może tej poprzedniej wręcz epoki, populistycznym politykiem, który przede wszystkim działa na efekt. On w momencie, w którym się pojawi już tak na poważnie we włoskiej polityce, gdzieś w okolicach 2016-2017 roku, o nim nie bez przyczyny mówiono, że to jest europejski Trump, dlatego że on robił dwie rzeczy. On przede wszystkim non-stop komunikował się za pomocą mediów społecznościowych, to był taki król Facebooka, no i on też był w permanentnym trybie kampanijnym. Kiedy on był wicepremierem i ministrem spraw wewnętrznych, to pamiętam, że włoska prasa mu wyliczała, że on był chyba obecny tylko na 30% głosowań w parlamencie, czy w ogóle sesji parlamentu, bo on permanentnie gdzieś tam jeździł, uprawiał kampanię, nawet jak tej kampanii nie było. Ale to jest taki człowiek, który lubi performance, który lubi się pokazać na stadionie, też jest wielkim fanem klubu piłkarskiego AC Milan i troszkę w takim stylu tych latynoamerykańskich populistów, no trochę w stylu Trumpa, gdzieś też Borisa Johnsona lubił powiedzieć jakąś taką mało poprawną politycznie anegdotę, groził ludziom z pozycji władzy, bo pamiętamy ten słynny przypadek niemieckiej pani kapitan statku ratującego uchodźców, czyli Karoli Rakete, która wpłynęła ze statku pełnym odratowanych na Morzu Śródziemnym migrantów do portu w Lampedusie, no i Matteo Salvini groził, że nawet jak ona nie zejdzie na ląd, to włoskie służby ją stamtąd siłą wyciągną i dokonają ekstradycji do Niemiec, a potem skończyło się tak, że to on musiał odpowiadać za przekroczenie uprawnienia, nie ona za naruszenie włoskiej suwerenności terytorialnej. Ale performance był i to się klikało i w pewnym momencie on stał się rzeczywiście takim synonimem uprawiania polityki trochę w formie sztuki dla sztuki. Natomiast Meloni, mimo tego, że ma bardzo sprawną prezencję w mediach społecznościowych, bracia włoscy to też jest w ogóle partia, która najwięcej ze wszystkich partii włoskich wydała na kampanię w mediach społecznościowych, bo to jest 120 tysięcy euro tylko przez ostatnie 30 dni tylko i wyłącznie na Facebooku. I to jest, z tego co pamiętam, o 40 tysięcy euro więcej niż druga w tym rozdaniu Partia Demokratyczna, która też była druga w wyborach. Więc różnica jest znacząca. No ale Meloni jest przede wszystkim polityczką pragmatyczną i ona bardzo dobrze wypada w debatach publicznych, jest bardzo sprawna retorycznie, ale jest też taką polityczką, która ma troszkę jak Liz Truss w tej chwili w Wielkiej Brytanii, ma dużą dozę konformizmu, dlatego że ona...
Ale jest nazywana pragmatyczną bardzo.
Tak, pragmatyczna i skuteczna, głównie z tego względu, że ona posiada no rzadko mimo wszystko w europejskiej polityce umiejętność dopasowywania narracji do tej frakcji elektoratu, do której w danym momencie się zwraca. I na to też bym chciał mocno uwagę zwrócić, bo tego w polskich mediach z różnych powodów nie ukazano, czy też ja przynajmniej nie wychwyciłem, że jeżeli popatrzeć na program wyborczy Braci Włoskich, program wyborczy Braci Włoskich zawiera kilka takich rzeczy, na których pewnie oko się zawiesza, bo włos się jeży, typu blokada marynarki wojennej na Morzu Śródziemnym, która jakby implikuje, że jeżeli pontony z migrantami się zbliżą do Lampedusy, to będziemy do nich strzelać. I większość niestety analiz się na tym kończy, tak? Że widzimy jakieś nawiązania do faszyzmu, widzimy jakieś bzdurne inwestycje infrastrukturalne, no i tych migrantów, których Meloni by najchętniej przepędziła karabinem w ogóle jak najdalej od włoskiego brzegu. No ale nie widzimy, co jest dalej. Natomiast dalej, no niestety jest bardzo dużo frazesów i mało konkretów. Dlatego w analizie tego, co się stało z braćmi włoskimi, ważne jest to, jak ten program, czy te zręby programowe tak naprawdę były komunikowane. One były komunikowane bardzo sprawnie, bo w momencie, w którym na przykład porówna się to, migracja jest zresztą dobrym papierkiem lakmusowym, wtedy kiedy się porówna to, co Meloni mówiła w ogólnonarodowych debatach, na przykład w programach telewizji Rai, albo w jednej z ostatnich debat wyborczych, którą zorganizowała Corriere della Sera, ona była transmitowana na YouTubie, był właśnie szef Partii Demokratycznej, czyli główna postać opozycji Enrico Letta i Giorgia Meloni, no to ona o migracjach mówiła coś zupełnie innego niż wtedy, kiedy mówi do swojego elektoratu, bo w debatach ogólnonarodowych mówiła, musimy odsiać uchodźców od migrantów, musimy przerzucić odpowiedzialność na Unię Europejską. Najważniejszym elementem tej polityki migracyjnej są tak zwane hotspoty, które my musimy z pomocą afrykańskich rządów zrobić na północy Afryki i to tam będzie ta selekcja dokonywana, kto ma prawo wejść.
Czyli mniej więcej to, co mówi polski rząd a propos na przykład pomagania migrantom.
W dużej mierze tak, ale jest to znacznie bardziej nazwane po imieniu. Lepiej czy gorzej, to jest myślę kwestia jakby odbioru elektoralnego. Myślę, że jest to znacznie bardziej faszystowsko po prostu, dlatego, że to jest selekcja na podstawie rasy i taki proces trochę dehumanizacji konkretnych pojęć, tak? To Giorgia Meloni, myślę, że to w tej analizie faszystowskiej jeszcze sobie o tym porozmawiamy, ona dokonuje takiego lingwistyczno-semiotycznego, typowego dla rządów faszystowskich zabiegu, czyli słowom, które z punktu wyjścia mają neutralny odbiór emocjonalny, przypisuje czysto negatywne intencje. Czy w tym momencie tym słowem są migranci, bo ona generalnie zamieniła migrantów czy słowo migrant w obelgę, tak?
Czy po prostu coś pejoratywnego, tak?
Stricte pejoratywny odbiór, tak? W przeciwieństwie i próbuje bardzo mocno dyferencjonować właśnie między migrantami a uchodźcami względem tego, do czego te dwie grupy powinny mieć prawo. Ale do czego zmierzam? Że w momencie, w którym ona mówi powinniśmy współpracować z Unią Europejską, powinniśmy współpracować z afrykańskimi rządami i tak dalej, no to nie wychodzi tak radykalnie, ale na przykład już w takim newsletterze partyjnym, który się nazywa Gazeta Tricolore, czyli Gazeta Trójkolorowa, to też jest znowu nawiązaniem w ogóle do loga faszystowskiego, to jest taki newsletter partyjny, no to wiadomo, że go czyta może 5 osób takich jak ja, które są po prostu zainteresowane tym, co się dzieje na prawicy, no ale głównie czytają to sympatycy, taki twardy elektorat skrajnej prawicy. No i tam, w tej Gazeta Tricolore, można było tylko przeczytać o tej blokadzie morskiej, tak? Czyli radykalna narracja i już uderzanie w takie tony stricte segregacyjne. Tak samo było z rodziną, tak samo było z polityką gospodarczą, tak samo było z wieloma innymi tematami. Ona po prostu się pokazała włoskiej opinii publicznej jako osoba bardzo, powiedzielibyśmy, obrotowa, sprawna, ale umiejąca dopasować narrację do właściwej
przekaz
części elektoratu.
Do elektoratu. Tak. No właśnie, ale skąd ona w ogóle wzięła się w polskiej polityce? Przepraszam, we włoskiej polityce.
W polskiej też, bo w polskiej też, gościła w siedzibie PiSu na rozmowach z Jarosławem Kaczyńskim, jeszcze nie będąc wcale tak rozpoznawalną polityczką.
Tak jest, do tych jeszcze wątków polskich przejdziemy. Natomiast jaka była jej droga polityczna? Bo teraz taką karierę w mediach społecznościowych robił filmik z jej młodości, gdzie ona jako 19-latka była członkinią już jednej z takich radykalnych grup i tam wprost powiedziała takie zdanie: Mussolini był dobrym politykiem, wszystko co zrobił, zrobił dla Włoch. i teraz już takich polityków nie ma. Czy ona rzeczywiście przeszła jakąś ewolucję, drogę polityczną, te jej poglądy się zmieniły i można powiedzieć, że bardziej ucywilizowały, czy jest tak, jak mówisz, że ona po prostu to może dalej powiedzieć do swojego elektoratu radykalnego, a jak jest na debacie w Corriere della Sera, to mówi już co innego?
Ona nie musi tego mówić swojemu bardziej rdzennemu elektoratowi, starczy, że to toleruje. I myślę, że nie należy się w tej analizie skupiać na tym, kim jest Meloni jako osoba, należy się skupiać na tym, kim jest Giorgia Meloni jako szefowa braci włoskich i czym jest właściwie ta partia pod względem ideologicznym, dlatego że ja tutaj postawię bardzo taką stanowczą tezę, którą się postaram za chwilę uzasadnić, że to jest ugrupowanie, które ze wszechmiar spełnia kryteria partii postfaszystowskiej i Giorgia Meloni jako szefowa tej partii, jawnie tolerująca pewne zjawiska i propagująca polityki, które spełniają, tak jak powiedziałem, takie akademickie, naukowe wręcz wymogi polityk faszystowskich, tylko może nie są w ten sposób nazywane, jest jakąś reinkarnacją faszyzmu i to takiego rdzennego włoskiego faszyzmu, nie tych innych permutacji, które gdzieś na świecie w kolejnych latach się pojawiały. Ale do tego też zaraz przejdziemy, bo krótka jakaś nota biograficzna na jej temat. Tak, no Giorgia Meloni, zacznijmy w ogóle od tego, że ona jest w kategorii włoskiej polityki absolutnym juniorem, bo ona ma 45 lat, tak? To we Włoszech w tym wieku można myśleć o karierze politycznej, bo pamiętajmy, że mówimy o...
Ile lat ma teraz Silvio Berlusconi, który
skończył,
wrócił do Senatu?
Skończył albo kończy jakoś właśnie nadmiar lat 86. I to jest absolutnie w ogóle chyba rekord w europejskiej polityce. No ale w ogóle z kim my mamy do czynienia, tak? To jest 86-letni Berlusconi, który próbuje teraz przepchać reformę wyborczą tak, żeby zmienić ustrój w ogóle na prezydencjalny i wprowadzić powszechne wybory prezydenta. W ten sposób chciałby zdetronizować 83-letniego prezydenta Sergio Mattarellę. Z kolei najpierw wysadził z siodła 74-letniego Draghiego. Już na ich tle 55-letni Letta to jest w miarę młody człowiek, no to już Giorgia Meloni to już jest w ogóle
To jest taka trochę gerontokracja, w którą ona wchodzi, tak? Rozumiem.
Stara się jak najbardziej i tutaj myślę, że warto też powiedzieć, że mimo tego, że ona jest młoda, no to ona jest też osobą bardzo doświadczoną, dlatego że tutaj ważny jest rys rodzinny, czy jej własne pochodzenie. Ona się urodziła w Rzymie, jej matka pochodzi z Sardynii i do 11 roku życia, 11 albo 12, bo różnie źródła podają, mieszkała w dzielnicy klasy średniej, z dzielnic klasy średniej w Rzymie, do momentu, do którego jej rodzice się nie rozstali, bo ojciec Giorgi Meloni zostawił jej matkę i ją dla innej kobiety, do której wyjechał na Wyspy Kanaryjskie i jest taka miejska legenda, która jakby nigdy przez nią samą nie została potwierdzona, ale ma jakieś tam ziarno prawdy odzwierciedlone w jej wczesnej działalności politycznej, mianowicie, że podobno jej ojciec, ten, który ją zostawił, miał bardzo takie lewicowe poglądy, więc ona nieco trochę jak na złość temu ojcu, który porzucił rodzinę, wstąpiła już w wieku 15 lat do nowej reinkarnacji faszystowskiej młodzieżówki, bo ona była w ruchu młodzieżowym, czyli dokładnie po prostu instytucji, w którą młodzieżówka czy organizacje młodzieżowe faszystowskie z czasów Mussoliniego się po prostu przerodziły. Mniej więcej z tego samego okresu pochodzi ten cytat, o którym wspomniałeś, w którym ona powiedziała, że no Mussolini był fantastycznym politykiem, wszystko co robił dla ojczyzny. Jest też taka wypowiedź dla francuskich mediów, mniej więcej z tego samego okresu, w którym ona powiedziała: Mussolini był wybitnym politykiem, gdyby nie był Włochem, tylko Francuzem, to by go dzisiaj wielbiono, czy coś mniej więcej w tym stylu, że to jest kwestia tego, że Włosi się wstydzą Mussoliniego, bo są Włochami i to jest jakiś problem narodowo-cywilizacyjny, czy tam charakteru narodowego. Potem wstępuje do kolejnej już takiej poważnej partii politycznej, czyli mówimy to Social Italiano, mówią MSI, to jest partia, w którą się przekształcili faszyści po wojnie, tak? Bo tutaj nie ma, jest po prostu linearna kontynuacja, denazyfikacja czy defaszyzacja we Włoszech w takim stopniu, w jakim nastąpiła w Niemczech, nigdy nie nastąpiła, również dlatego, że we Włoszech bardzo szybko pojawiło się po wojnie widmo rządów komunistycznych, co nie było ani na rękę Kościołowi katolickiemu, ani też przede wszystkim Stanom Zjednoczonym, które do dzisiaj przecież mają bazy wojskowe na terenie Włoch, no bo to jest punkt kontroli Morza Śródziemnego, więc przy cichym wsparciu Amerykanów i mniej cichym wsparciu Kościoła te polityki, czy w ogóle te elementy partii faszystowskiej zostały w najnormalniejszy sposób znormalizowane i przeżyły tą zmianę po wojnie, weszły
czyli tam nie było tego rozliczenia, które na przykład mogliśmy obserwować w Niemczech i takiego ocenienia tego, co się zrobiło, no bo Włochy mają przecież, no to jest współpraca z nazizmem, też różne kwestie związane z kolonializmem, jakby tego nie było, to znaczy
to nigdy nie nastąpiło. To nigdy nie nastąpiło. Kozłem ofiarnym tego procesu, który wywindował Mussoliniego do władzy, stała się rodzina królewska, dlatego że mieliśmy powojenne referendum, które ustanowiło Republikę Włoską i zdjęło monarchię. Monarchia bodaj do 2002 roku, potomkowie rodziny królewskiej mieli zakaz wstępu na teren Włoch, no i to był główny argument, tak, że król dopuścił do, czy monarchia w ogóle dopuściła do przejęcia władzy przez Mussoliniego, w związku z tym to monarchia jest tak naprawdę winna. Mussolini nie żyje, jakieś tam pojedyncze egzekucje jeszcze gdzieś w górach wśród partyzantów się odbywały, no ale tak naprawdę najważniejsza jest teraz rekonstrukcja. No i tak jak mówię, to w dużej mierze było znormalizowane nie tylko przez samych Włochów, tylko że po prostu to było w jawnym interesie geopolityki zimnowojennej.
Ale sam Mussolini nie jest taką postacią, rozumiem, wyklętą we włoskiej historii, czy na przykład jak teraz ktoś powie w przestrzeni publicznej normalnie, nie wiem, na przyjęciu czy na jakiejś imprezie, zacznie się rozmowa o Mussolinim i właśnie mówisz, no, nie był taki zły przecież, tak? W sensie właśnie to, co zrobił dobrze, to zawsze chciał dla Włochów, a to, że na przykład głównym jego błędem była współpraca z Hitlerem jako takim, ale nie jego polityka, na przykład wewnątrz Włoska.
Ja bym nawet postawił tezę, że Mussolini jest najpopularniejszym Włochem w 2022 roku, co zresztą dość dobrze zobrazowane jest przez absolutny wysyp książek dotyczących faszyzmu i dotyczących samej postaci Mussoliniego. No najlepiej chyba się sprzedającą przez jakiś czas, a zdecydowanie najbardziej taką kontrowersyjną i chyba znaną książką przez ostatnie kilkanaście miesięcy z gatunku właśnie literatury faktu. To jest taka książka napisana przez badaczkę faszyzmu Sarę Lucchini, która nosi bardzo jakby wiele mówiący tytuł Perché non muore mai, czyli dlaczego ciągle nie umiera. I jest to książka o Mussolinim, tak? Dlaczego wciąż my używamy Mussoliniego jako punktu odniesienia, bo on naprawdę jest żywy. I to jest postać, która wciąż napędza, powiedzielibyśmy trochę takim rederowskim językiem, włoskie imaginarium, tak?
To jest tak, jakiś... no też jest w ogóle obecny w takim życiu codziennym i popkulturze. Ja pamiętam, pierwszy raz byłem we Włoszech jako dziecko i byłem w jakimś ciężkim szoku, wchodząc do sklepu po prostu spożywczego i tam normalnie etykietki na winach z Mussolinim, jakby jako bryloczki, jakby wszędzie. De facto możesz to kupić w takiej żabce przysłowiowej.
Tak, tak. I mimo, że oczywiście istnieją ramy prawne, które zakazują propagowania faszyzmu jako ideologii wykluczającej i przemocowej, no ale nikt ich nie egzekwuje, dlatego że włoskie państwo nie jest państwem, które by działało na takim poziomie efektywności, zwłaszcza gdzieś na tych niższych szczeblach. Natomiast może o reinkarnacji neofaszyzmu warto jeszcze powiedzieć w dalszej części, natomiast wracając trochę do braci włoskich i do samej Meloni. No Meloni...
Ale to właśnie to poczekaj, bo już w trakcie kampanii mówiło się o tym, że no właśnie neofaszyzm może wrócić, zatriumfować z powrotem we Włoszech, że my będziemy mieć i że teraz będziemy mieć do czynienia z no skrajnie prawicowym rządem, pierwszym właśnie od czasów II wojny światowej. I takie były to takie, właśnie nie wiem, to pytanie trochę do ciebie. Czy to były histeryczne reakcje, że z kim my teraz będziemy mieć do czynienia jako ze skrajnie prawicową koalicją w trzeciej gospodarce Unii Europejskiej, w państwie założycielskim wspólnoty? Czy to były raczej reakcje uzasadnione, czy przesadzone?
Ja powiem tak, to była histeria. Ona z wielu względów była przesadzona ilościowo i powiedzielibyśmy, nie wiem, frekwencyjnie, dlatego że tych nawiązań do faszyzmu Meloni czy innych członków Partii Braci Włoskich było bardzo dużo i niestety to też jest jedną z przyczyn porażki lewicy, że lewica się skoncentrowała się na tej histerii wokół faszyzmu zamiast oprócz tego też równolegle starać się prezentować swój własny program, no ale o tym za chwilę. Natomiast tak, była to histeria, tak, była to histeria uzasadniona, dlatego że bez względu na to, czy dla kogoś aspekty normatywne w Unii Europejskiej są ważne, czy nie są ważne, to myślę, że jedną z takich problematycznych cech dzisiejszej debaty publicznej w ogóle w Europie jest to, że my trochę jakby straciliśmy umiejętność nazywania pewnych rzeczy po imieniu. Dlatego trzeba to zrobić w przypadku braci włoskich. To jest partia postfaszystowska. I ja, żeby to udowodnić, to też się posłużę literaturą tematu, żeby nie robić tylko i wyłącznie w w sposób publicystyczny, więc w ogóle pierwszym tekstem, do którego bym się chciał odwołać, to jest esej opublikowany przez Umberto Eco w New York Review of Books w 1995 roku, który nosi tytuł w oryginale The Eternal Fascism, czyli wieczny faszyzm. I to jest taki krótki, dziewięciostronnicowy esej, do którego w ogóle zachęcam do przeczytania, on jest dostępny po angielsku w darmowym dostępie w PDF-ie, w którym on opowiada o swoich własnych doświadczeniach z faszyzmem, dlatego że Umberto Eco żył w ogóle w czasach jeszcze tych powiedzmy poprzedniego wydania Polityki i opowiada o faszyzmie jako o takiej ideologii, która nie posiada swojej własnej filozofii. W przeciwieństwie do nazizmu, w przeciwieństwie do stalinizmu, nie jest ideologią, która ma odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące życia, świata i egzystencji ludzkiej, natomiast Eco dość dobrze definiuje faszyzm jako takie puste opakowanie. Puste opakowanie, które jest oparte tylko i wyłącznie na jednym paradygmacie, czyli wyobcowaniu konkretnej grupy ze społeczeństwa i absolutnej demonizacji, dehumanizacji ich jako wrogów narodu. I Eco na koniec tego eseju pisze takie bardzo, czasami też przerażające, ja regularnie wracam do tego eseju i jak to czytam, to regularnie mam jakiś dyskomfort psychosomatyczny, dlatego że on pisze: chciałbym, żeby ktoś kiedyś powiedział, że otworzy Auschwitz na nowo. Chciałbym, żeby ktoś znowu w brunatnych koszulach poszedł na Rzym. Ale niestety życie nie jest takie proste. Dlatego, że całym jakby punktem wyjścia tej analizy Eco o faszyzmie jest to, że faszyzm jest pustym pudełkiem, do którego można wiele różnych zawartości włożyć. Dlatego ten faszyzm się reinkarnuje pod materialnym względem w bardzo różnych postaciach i dlatego ten faszyzm włoski będzie na pierwszy rzut oka powierzchownie wyglądał czy manifestował się inaczej niż faszyzm w Polsce, albo faszyzm w Hiszpanii, albo faszyzm w jakimkolwiek innym kraju, ale on się zawsze sprowadza do tego samego, bo kwintesencją faszyzmu jest właśnie wyobcowywanie i dehumanizacja jakiejś konkretnej grupy populacji i to nie będzie taki faszyzm, o jakim my myślimy i właśnie dlatego ja się odwołuję do Umberto Eco, bo on dość dobrze pokazuje to, że nie wiem, mamy na przykład polskie grupy neofaszystowskie czy jakieś faszyzujące, które na przykład wchodzą do kościołów i w tych kościołach się zachowują jak u siebie w domu, tak? Bo wnoszą, nie wiem, szeliki piłkarskie albo jakieś sztandary, albo rzeczy,
no,
które
w ogóle... w przypadku ONR-u mieliśmy taką sytuację.
W przypadku ONR-u, które w ogóle politycyzują strefę sakrum, tak? A z kolei na przykład włoscy neofaszyści, to są otwarcie neofaszyści, którzy schodzą do grobu Mussoliniego salutując przed nim i całując sarkofag. Nigdy w życiu by czegoś tego nie zrobili. Ja to mówię z własnego doświadczenia, bo ja
zresztą goście na Marszu Niepodległości.
Tak, bo dlatego, że ja uczestniczyłem robiąc reportaż wcieleniowy na urodzinach Mussoliniego w takich obchodach neofaszystowskich kilka lat temu i zszedłem do grobu Mussoliniego z włoskimi neofaszystami. Widziałem, jak oni się tam zachowują i widziałem, jak oni wchodzą do kościoła na przykład i mówią, że to jest sfera sakrum i tutaj nie wolno nawet telefonów mieć ze sobą, a co dopiero jakichś, nie wiem, szalików czy symboli politycznych i tak dalej, a na cmentarzu to już w ogóle absolutna cisza i żadnych przyśpiewek, żadnych skupienie, modlitwa i tak dalej. Więc te takie powiedzmy etykietki, czy to jak się materializuje w sposób praktyczny, będzie zawsze różne. Dlatego trzeba patrzeć na to, jaka jest kwintesencja tej polityki i czy ona rzeczywiście obcuje jakąś grupę społeczną. No w przypadku Meloni, no to mamy bardzo konkretny, czy w ogóle braci włoskich, bardzo konkretny dowód na to, że należy, że rzeczywiście dochodzi do jakiegoś obcowywania.
To są migranci, tak?
Bo to są
pudełku.
Migranci, tak? To są migranci, dlatego że Meloni powiedziała takie bardzo ważne zdanie właśnie we wspomnianej już debacie z Rettą w Corriere della Sera. Dostępne jest zresztą na kanale YouTube'owym Corriere, w którym powiedziała: we Włoszech największym problemem polityki migracyjnej jest to, że doszło do synonimizacji słowa migrant i słowa uchodźca. Bo żaden poważny kraj, to są słowa Meloni, nie dopuściłby do takiej sytuacji, w której normalni migranci nie mogą przyjechać do kraju, bo nie ma tutaj miejsca, cokolwiek to znaczy, dla normalnych migrantów, bo wszystkie miejsca zostały zajęte przez migrantów nielegalnych. I poważny kraj tak nie robi, w związku z tym, kiedy ja przejmę władzę, na nowo Włochy staną się poważnym krajem, tak? Czyli po prostu poważny kraj to jest taki, który wypycha ludzi szukających lepszego życia i nie noszących jakiejś tam wartości ekonomicznej czy w ogóle jakiejkolwiek innej materialnej do życia narodu, tak? Więc tu jest w ogóle absolutna dehumanizacja tego procesu migracyjnego.
No i też z tej dehumanizacji uczynienie standardu, w sensie tej normalności.
Tak, to jest z kolei to, o czym mówi bardzo dobrze Tim Snyder w w swoich książkach, zwłaszcza Drodze do niewolności, że społeczeństwa demokratyczne bardzo szybko niestety normalizują patologię skrajnej prawicy, bo to do tego doszło w Stanach Zjednoczonych, w których wszystkie wybryki Trumpa, nawet z naruszeniem instytucji konstytucyjnych, były kompletnie w ogóle normalizowane i w pewnym momencie tych jego wybryków było tyle, że się przechodziło nad nimi do porządku dziennego. No w dużej mierze doszło do tego też w Polsce, tak? No mamy po prostu PiS jako partię, która gwałci standard za standardem za standardem i tych wykroczeń jest tyle, że podejrzewam, społeczeństwo już po prostu nie ma takiej mocy przerobowej czy percepcji emocjonalnej, żeby wciąż się na coś oburzać. Tak,
tak? No, nie jesteś w stanie żyć skandalami ciągle. I tak, też te skandale podlegają
też
inflacji.
Tak, ale skandale też się już nie dziwią.
Tak, one też się nie dziwią, ale też, no i to też jest ciekawe, że PiS oczywiście w tym, na zewnątrz, w tym takim dyskursie sam się przedstawia jako centroprawica, tak? Nie żadna siła radykalna, chociaż ze wszelkich normalnych ocen i też za granicą, jeśli pisze się o Prawie i Sprawiedliwości, to jest to partia skrajnie prawicowa.
Jest to skrajnie prawicowa partia wykluczająca i przede wszystkim naruszająca standardy demokracji do tego stopnia, że moim zdaniem w pewnym momencie w ogóle jawnie zacznie się w Polsce mówić o tym, że demokracja nie jest najlepszym w ogóle systemem rządzenia, bo nie będzie trzeba mówić, że jest, tak? No ale to jest może jakby pytanie do polskich politologów i ludzi, którzy się zajmują polską sceną.
Ale to wróćmy do tej Meloni jeszcze właśnie. I do tego właśnie, no bo mówiłeś, odwołując się do Umberto Eco, dlaczego ta jej partia i to, co ona robi, jest postfaszystowskie czy faszystowskie, ale co jeszcze wskazuje na to?
Drugim punktem, na który ja bym chętnie zwrócił uwagę, jest to, o czym pisze profesor Jason Stanley z Yale, który jest jednym z największych czy najbardziej znanych na świecie analityków zajmujących się współczesnymi inkarnacjami faszyzmu. Jego książka, o też wielomującym tytule Jak działa faszyzm, wyszła wydana nakładem Krytyki Politycznej w Polsce i on tam zwraca uwagę przede wszystkim na taki proces zmian, o którym już wspominaliśmy, zmiany znaczenia pewnych słów, że
to mówiliśmy partie, o tym w kontekście migrantów.
O tym w kontekście migrantów, tak, że migrant staje się jednoznacznie pejoratywnym słowem. I on bardzo dobre przykłady z historii wyciąga, no bo to się stało ze słowem Żyd w nazistowskich Niemczech, tak? W pewnym momencie słowo Żyd stało się po prostu nie kategorią, nie wiem, religijną, etniczną, jaką byśmy tutaj nie myśleli, tylko jawnie skryminalizowaną w ogóle wręcz częścią społeczeństwa, której się należało pozbyć. Innym takim elementem w wielu krajach, na przykład w Hiszpanii Franco, no byli ludzie, którzy korzystali z socjalu, tak? Czy jakiś taki welfare, czy ludzie, którzy nie są w stanie, czy potrzebują jakiejś pomocy państwa, natychmiast byli demonizowani jako właśnie lenie, ludzie, którzy kradną, ludzie, którzy
wyciągają... No to cały dyskurs o welfare queens, tak?
No,
czyli jakby właśnie queens z osób, które żyją
tak,
z socjalu,
które bardzo często były w Stanach Zjednoczonych na przykład synonimizowane w ogóle z czarnym kolorem skóry i jak ktoś posłucha przemówień Davida Duke'a, czyli tego wielkiego mistrza, chyba tak to się po polsku tłumaczy, Ku Klux Klanu, no to organizacji już bardziej literalnie faszystowskiej chyba się nie da w Stanach znaleźć i rasistowskiej, no to zobaczy dokładnie to samo, właśnie zmianę znaczenia słów po to, żeby je używać w stricte negatywnym kontekście, no i po to, żeby potem stworzyć pewien gigantyczny wehikuł propagandy, który jest oparty na czymś, co w oryginale Jason Stanley nazywa taki imagined greatness, czyli taka wyobrażona wielkość historyczna, no bo to właśnie mówi Meloni. Meloni nawet nie, że ona mówi, że we Włochy powstaną z kolan. Ona idzie znacznie dalej. Ona szuka jakichś takich interpretacji historycznych, które mówi, że my przywrócimy wielkość, dumę, powagę, która była, ale która zniknęła. Ona nigdy nie powie, w którym momencie na osi czasu.
Tak, tak, ale to mi się bardzo kojarzy z tym, co wiesz, Make America Great Again, tak?
Tak, oczywiście.
Że Ameryka była kiedyś wielka, ale nie
ale
wiadomo
Trump
dokładnie kiedy.
Nie powie,
tak?
Kiedy ona była wielka i który ten konkretny moment na osi czasu jest punktem odniesienia. No ale to doskonale też widać w rewizjonizmie historycznym, no znowu, chcąc nie chcąc, Prawa i Sprawiedliwości, jak się przeanalizuje politykę historyczną i te wszystkie reinkarnacje czy rekonstrukcje historyczne ślubu Witolda Pileckiego, gdzie Piotr Gliński jest w pierwszym szeregu i jakieś takie odtworzenia w ogóle wiernych relacji ekonomicznych, społeczno-politycznych z tamtych czasów, no to też pokazuje, że my jakby nawiązujemy do jakiejś wielkiej historii, która nie wiadomo, czy była, czy nie była, jest wyimaginowana, jest rewizjonistyczna, jest oparta
tak,
na takich niekognistycznych...
Do naszej wizji tej przeszłości, która tak. Jest dopasowana do teraźniejszości i ma służyć teraźniejszym celom politycznym.
Tak, jakby, przy czym gdyby to rzeczywiście była jakoś faktologicznie ugruntowana wersja przeszłości, to pół biedy. Gorzej, że ona jest oparta na czymś, co w socjologii pamięci się mówi, że takie przesłanki no, niekognitywne, tak? Czyli po prostu rzeczy których się nie da zbadać, opisać, zmierzyć, tylko takie rzeczy jak dusza narodowa, jak duma narodowa, jak charakter, jak jakaś mocarstwowość nigdy nie spisana. I tego jest pełno w narracji Meloni, która mówi, że my odrodzimy Włochy, że my wrócimy do dumy narodowej, która istniała, że nie pozwolimy się poniewierać. No i też jest oczywiście wyimaginowany wielki przeciwnik, bo ona na przykład udzieliła bardzo dużego wywiadu Washington Post, w którym powiedziała, największym zagrożeniem dla Włoch jest światowa, globalna lewica. Nawet nie europejska, tylko jakiś ruch światowy, który jest trochę niezdefiniowany, jest trochę nie...
Taki spiskowy też właśnie.
Trochę spiskowy, no ale zagraża. Jest poczucie takiego zagrożenia egzystencjalnego, które, o którym Stanley bardzo dobrze mówi, że napędza z kolei wehikuł propagandy, tak? I mamy budowę to, całego tego aparatu.
Tak, ale to też jest to dwie rzeczy, na które chciałbym zwrócić tutaj uwagę. No to, o czym ty mówisz, to potwierdza tę tezę o tym, jak bardzo obrotowe są jej poglądy. Znaczy właśnie chociażby niedefiniowanie do końca tego konkretnego etapu przyszłości, do którego się odwołujemy, to też nam pozwala dopasować ten przekaz do elektoratu, do którego aktualnie mówimy. A druga kwestia, no to jest właśnie też kolejny wiralowy z nią film, akurat podawany przez bardzo wielu polskich konserwatystów już po zwycięstwie Meloni, czy dziennikarzy, czy to polityków, kiedy ona przemawia i mówi o tym, co jest dla niej ważne. I tam jest mowa właśnie o rodzinie, o tym, że ja jestem Włoszką, że jestem matką.
Chrześcijanką i suwerenistką.
Tak, tak, dokładnie. I tam też jest zdefiniowany ten wróg. Właśnie i dlatego, że ci bliżej niesprecyzowani ludzie, no ale ta globalistyczna jakaś elita, oni za to mnie nienawidzą, a ja tylko bronię tych swoich wartości.
Tak, i to jest kolejny trzeci punkt, do którego też trochę przez przypadek, ale płynnie przechodzimy w tej analizie, do którego ja chciałem nawiązać, to jest właśnie rola lidera i rola jego jakby vis-a-vis pozostali członkowie partii, bo o tym z kolei bardzo dobrze pisze Antonio Scurati, który napisał fantastyczne książki na temat włoskiego faszyzmu, jedną chyba z tych najlepszych, które otrzymało premio Strega, czyli taką najważniejszą nagrodę książkową we Włoszech. Po polsku, jeśli się nie mylę, wydała to wydawnictwo Sonia Draga, na pewno nosi to tytuł Syn Stulecia, bo zostało to przetłumaczone na polski i jest dość łatwo dostępne. I Scurati pisze bardzo dużo właśnie o roli, w ogóle w swoich pracach, o roli lidera w ugrupowaniach faszystowskich. Mianowicie to zawsze wygląda w ten sposób, że lider jest zbawicielem narodu, który niesie wręcz jakąś taką mitologiczną siłę za sobą, która doprowadzi do jakiejś odnowy, również moralnej, nie tylko ekonomicznej, ale poglądy partii są poglądami lidera. W związku z tym to nie jest ważne tak na dobrą sprawę, że gdzieś na dołach partyjnych mamy ludzi, którzy w swoich, mamy członków parlamentu, którzy w swoich biurach poselskich trzymają zdjęcia Mussoliniego i symbole faszystowskie, bo do takich rzeczy też dochodziło. Nie jest ważne, że w szeregach braci włoskich jest Gajusz Juliusz Cezar Mussolini, czyli anegdotycznie powiedzielibyśmy jedyny człowiek na świecie, który ma w imieniu i nazwisku dwóch dyktatorów, jest prawnukiem Benito Mussoliniego i ubiegał się o miejsce w europarlamencie w ostatnich wyborach właśnie z listy braci włoskich. On na przykład swoją kampanię wyborczą zaczął od takiego wydarzenia, chciał zacząć właściwie od takiego wydarzenia w Perugii, w którym wynajął restaurację i chciał tam zrobić otwarcie swojej kampanii czytanie dzieł zebranych Benito Mussoliniego. I do tego nie doszło, bo właściciel restauracji się zorientował, co on chciał zrobić i wypowiedział mu tą umowę, powiedział, że może to robić gdzieś tam indziej. No ale to są właśnie sytuacje, które mają miejsce w szeregach braci włoskich. I lider to toleruje, bo poglądy lidera są poglądami partii. W związku z tym Giorgia Meloni wychodzi na piedestał i mówi, ja jestem córką narodu, tak? Już parafrazując Scuratiego właśnie, czy jakąś córką opatrznościową. Ja tutaj niosę za wami zbawienie, a to są moi żołnierze. I w momencie, w którym na przykład Meloni by nagle zmieniła jakieś poglądy i powiedziała, no ja nie wiem, teraz jestem taką ultralibertarianką i będziemy mówić tylko i wyłącznie o wolności gospodarczej, to ci ludzie pójdą za nią.
Ale
i
właśnie
będą...
ona ma tak silną pozycję we własnej partii, że jest w stanie na przykład narzucić swój pogląd i on będzie obowiązywał właśnie jako pogląd liderki dla całej partii?
Myślę, że tak długo, jak ona będzie właśnie pozwalać na takie koncesjonowane wybryki typu nie będzie kazać za otwarty postfaszyzm czy neofaszyzm, to tak, dlatego, że to jest partia, która jest zbudowana na modelu wodzowskim, tak? No to jest właśnie to, o czym pisze Scurati i o czym mówi James Stanley, i wielu innych badaczy, że jeżeli my budujemy strukturę, która jest oparta na takim założeniu, że nasze poglądy są poglądami lidera, bo to lider nas wprowadził z tych 5% na 26%, to ona będzie pierwszą kobietą na stanowisku premiera we Włoszech, to ona spacyfikowała tych wszystkich starych facetów, którzy do tej pory budowali szklany sufit wokół prawicy, no to ona jest rzeczywiście liderką, tak? To kilka lat temu mieliśmy Roberto Fiore, takiego chyba najbardziej znanego włoskiego neofaszystę, który jest otwartym neofaszystą, więc tak bardzo neofaszystowski, że on już kontestuje demokrację.
Też gościa na Marszu Niepodległości.
Też swego czasu gościa na Marszu Niepodległości. No o nim nie mówimy, dlatego że on już stwierdził, że on nie będzie brał udziału w wyborach, bo i tak nie ma szans, a demokracja jest głupia i powinniśmy zrobić przewrót, więc on jest jeszcze gdzieś tam dalej. No ale Roberto Fiore kiedyś mówił o sobie, że on jest dumny z tego, że on dokonał rehabilitacji słowa faszyzm w języku włoskim. Ja w ogóle uważam, że tego nigdy nie trzeba było robić, bo ono się nigdy nie upejoretyzowało, tak brzydko powiem. No ale Meloni jest takim nowym wcieleniem faszyzmu, dlatego że ona, no tak jak mówię, spełnia te wszystkie kryteria i propagandę, i obcowania, wyobcowywania grup społecznych i absolutnie wodzowskiej roli, ale też takiego wodza, który nie jest wodzem ludowym, bo o tym z kolei też dużo mówi w swojej książce Stanley i o tym pisze Antonio Scurati, że Giorgia Meloni to nie jest osoba, która jakby zejdzie z podium i zacznie, nie wiem, organicznie pracować i roznosić dary do domów dziecka, co bardzo często we Włoszech skrajnie prawicowe ugrupowania robią. Ona będzie zawsze z pozycji autorytetu się wypowiadać. Ona może pójdzie w demonstracji w pierwszym szeregu, ale nie będzie wchodzić w jakieś takie przypadkowe interakcje z ludźmi na ulicy. Ona jest ponad to. Ona doskonale ma świadomość tego, że jej rola jest rolą wodzowską i jeżeli się przeanalizuje sposób uprawiania polityki przez Mussoliniego, ale też przez Adolfa Hitlera, to jest dokładnie tak samo. To są ludzie, którzy się wypowiadają ex cathedra, którzy wiedzą o tym, że mają jakąś taką semi-boską legitymizację swojej władzy, właściwie niewytłumaczalną, ale większą niż wynikałoby z procesu demokratycznego i tam pozostaną, bo ich rolą jest przewodzić.
No ale to jaki jest potencjał jej ugrupowania, jeśli chodzi o zmianę we Włoszech? No bo z jednej strony to, co ty nakreśliłeś, brzmi dosyć przerażająco, z drugiej strony wiemy, że chociażby kontekst międzynarodowy naturalnie ogranicza to, co przyszłe rządy, przeszłe i przyszłe rządy włoskie mogły robić. Mam na myśli tutaj duże problemy gospodarcze, kwestia uzyskania środków, tutaj też nawiązania do Polski z tego funduszu odbudowy popandemicznego, których również Włochy jeszcze nie uzyskały. Czy to jest tak, że my możemy spodziewać się jakiegoś radykalnego zwrotu w polityce wewnętrznej i zewnętrznej? Mam tutaj na myśli na przykład stosunek Włoch do NATO, do Unii Europejskiej, czy do kwestii wojny Ukrainy z Rosją. Czy tutaj będzie raczej właśnie takie pragmatyczne lawirowanie, takie, czego możemy się spodziewać po niej?
No, z punktu widzenia liberalnej demokracji powiedziałbym, na szczęście czasy się zmieniły i nie funkcjonujemy już w latach 30. i 40., gdzie państwa narodowe w większości dawały radę być chociaż przez chwilę samowystarczalne, no ale przede wszystkim były głównymi podmiotami rywalizacji międzynarodowej. Nie żyjemy w czasach, w których mamy jakiś multipolaryzm, w momencie, w którym rzeczywiście jest kilka różnych ośrodków władzy, czy wręcz nawet kilkanaście. No, żyjemy w czasach, w których państwa narodowe są coraz słabszymi aktorami, no zwłaszcza takie na poziomie Włoch, tak? To już nie mówilibyśmy nawet o mniejszych. Ale Giorgia Meloni przy całej swojej postfaszystowskiej, mniej lub bardziej jawnej orientacji jest polityczką, tak jak już kilkanaście razy chyba powiedzieliśmy dzisiaj, pragmatyczną. I ona doskonale wie, że pójście na kurs kolizyjny z Unią Europejską nie służy jej.
Mogłoby sprawić, że ona straci władzę.
Wiele rzeczy mogłoby sprawić, że ona straci władzę. Przypominajmy, że po II wojnie światowej średnie trwanie włoskiego rządu wynosi rok i 6 tygodni.
Tak, tak. No 73 rząd w ciągu 78 lat.
Tak. To z tym też się wiąże podobno taka anegdota, którą były niemiecki kanclerz Helmut Kohl wygłosił w czasie jednego ze swoich spotkań z jednym z premierów, już nawet nie wiadomo którym, włoskim. To podobno za każdym razem, jak się spotykał z przedstawicielem rządu włoskiego, to się pytał, czy za pół roku, jak się spotkamy, to już będzie na twoim miejscu nowa osoba. I to jest bardzo śmieszna anegdota, ale też jakże prawdziwa.
Ale to czy ona według ciebie oferuje jakąś stabilność w tych czasach kryzysu dla Włochów?
Tylko, że we Włoszech nawet jak rządy upadają, to nie jest destabilizacja, tak bym to ujął. Dlatego, że Włosi i tak są tak bardzo przyzwyczajeni do zmiany rządów, premierów i tak dalej, że trochę nie do końca zwracają na to uwagę. Natomiast wracając jeszcze do Unii Europejskiej, ale też właśnie w kontekście stabilności. Giorgia Meloni doskonale wie, że ona potrzebuje pieniędzy z Funduszu Rekonstrukcji Popandemicznej, dlatego, że w przeciwnym razie włoska gospodarka się po prostu zwinie.
Tak, i to jest około 200 miliardów euro w przypadku Włoch.
To jest około 200 miliardów euro, to jest gigantyczny zastrzyk finansowy, dlatego też, no i znowu wrócimy do tej obrotowości, dlatego ona będzie cały czas udawać przed zagranicą, że ona jest po prostu konserwatystką i to doskonale zresztą było widać w czasie kampanii. Ja tą kampanię akurat obserwowałem bardzo dobrze, bo spędziłem prawie cały sierpień we Włoszech, więc jakby z dnia na dzień widziałem, jak to się wszystko i w mediach, ale i też na ulicy rozwija. Ona w pewnym momencie w połowie sierpnia opublikowała takie wideo, które wyszło w mediach społecznościowych, w którym zdecydowanie odcięła się od faszyzmu. Powiedziała, że nigdy bracia włoscy nie będą popierać żadnej legislacji opartej na rasie, że nigdy nie będą nawiązywać do Mussoliniego, że to jest rzecz jakby zaprzeszła.
To był taki przekaz do Europy?
Problem polega na tym, że ten filmik został nagrany po angielsku, hiszpańsku i francusku. Więc to był przekaz dla Europy, dla zagranicznych dyplomatów, dla Waszyngtonu, dla zagranicznej prasy, dla korespondentów, no ale po włosku tego nigdy nie zrobiła. Właśnie dlatego, że po pierwsze to by było kontrproduktywne, bo by zalienowała całkiem jakby znaczącą część swojego elektoratu, no ale po drugie nie musi, no bo dysocjacja jej z faszyzmem nie jest tutaj nikomu potrzebna, no bo tak jak powiedzieliśmy, Mussolini wiecznie żyje, tak? I nigdy nie umiera. Więc on cały czas jest punktem odniesienia na włoskiej scenie politycznej, no ale to też pokazuje, że Meloni w momencie, w którym musi rozmawiać z Washington Post albo jechać do Brukseli, no to ona się będzie jakby ubierać w piórka suwerenizmu, ale ja uważam i tej tezy też będę mocno bronić, z punktu widzenia Europy Meloni nie jest zagrożeniem. Jest przerażająca, jest rzeczywiście w takiej jakby warstwie normatywnej osobą, która budzi odrazę wielu ludzi i myślę, że takiej postawie się akurat nie ma za bardzo co dziwić. Aczkolwiek dla Zjednoczonej Europy, czy w ogóle do jakiegoś porządku światowego, to nie ona jest największym problemem. Największym problemem i największą niewiadomą i osobą, którą trzeba bardzo dokładnie obserwować, jest Silvio Berlusconi, który wrócił do parlamentu po 9 latach. On ostatni raz był w 2013 roku w parlamencie. On jest mniejszościowym koalicjantem, ale to on zszył tą koalicję. To on zrobił to, co mnie samemu jeszcze się wydawało półtora roku temu czy rok temu niemożliwe, czyli po prostu zbudował blok, w którym są i bracia włoscy, i Liga, ale oni są tam dlatego, że ich zszył razem Silvio, który też niby niczym Mussolini nigdy nie umiera. Po prostu jest niezatopialnym politykiem. No ale zobaczmy, kim jest w bieżącym kontekście geopolitycznym Silvio Berlusconi. On od zawsze miał bardzo jakby taką część swojego politycznego serca, w której ciepło myślał o Władimirze Putinie, tak? Putin dawał mu dużo rad w momencie, w którym on został wyprowadzony z parlamentu, bo pamiętamy, w jakich okolicznościach Berlusconi wylatywał ostatnimi czasy, wtedy 9 lat temu. To były wielkie skandale, malwersacje finansowe w spółce Mediaset, tej medialnej, której on
jest właścicielem. Tak, no i to jest jeszcze zaraz po kryzysie w strefie euro.
To jest zaraz po kryzysie w strefie euro. Tam mamy
Włochy
w tle
bardzo mocno doświadczył.
To jedno. Mamy w tle oczywiście oskarżenia o stosunek seksualny z osobą nieletnią. Te wszystkie obyczajowe skandale, które wokół niego zawsze były i zresztą dalej są. Mamy łamanie norm demokratycznych. No i wtedy czytałem w La Repubblica właśnie taką analizę tych relacji Berlusconiego z Putinem, że podobno Putin powiedział mu wtedy: przygotuj się na trudne czasy, bo w momencie, w którym już nie będziesz u władzy, to wszyscy o tobie zapomną. To jest trochę taki dyktator u władzy mówi paradyktatorowi odchodzącemu z władzy: jak cię oderwą od mównicy, to już nie jest tak wesoło. Więc myślę, że to też wiele o Putinie mówi, nie? W kontekście tego, co się stanie, jeżeli Rosja przegra rzeczywiście wojnę. Natomiast Berlusconi, no przypomnijmy, Berlusconi de facto jest politykiem, który wyciągnął wtyczkę do rządu Draghiego, bo to on nakazał ministrom Forza Italia wyjść z tego rządu, pozbawić ich większości, w tym drugim wotum nieufności zagłosować przeciwko, ale w tym samym momencie, w którym te głosowania w czerwcu i w lipcu się toczyły, Berlusconi się spotkał z ambasadorem Federacji Rosyjskiej w Rzymie, w którym, jak sam twierdzi, bardzo głęboko wysłuchał rosyjskiej narracji o wojnie i słuchał o tych rzekomych tysiącach ofiar po stronie Rosjan mieszkających na wschodzie Ukrainy, do których się faszystowski rząd czy nazistowski rząd ukraiński dopuszcza. O Salvinim i jego związkach z Rosją dużo powiedziano, natomiast cały czas mam wrażenie, że o Berlusconim i jego jakieś zdolności do tego, żeby być pod wpływem Rosji, cały czas się mówi za mało. I teraz właśnie kontynuując jeszcze tę myśl i szybko kończąc, w tygodniu przed wyborami, teraz, kilka dni temu, Silvio Berlusconi był gościem takiego bardzo prestiżowego włoskiego talk show politycznego Porta a Porta, w którym powiedział, najpierw powiedział, że Forza Italia popiera Ukrainę i oczywiście stoi po stronie ukraińskiej w tej wojnie, zaraz potem powiedział, nie zapominajmy, że Rosja jest państwem europejskim, a potem rozpoczął taką głęboką tyradę, w której tłumaczył, jakie były intencje Putina i dlaczego ta wojna w ogóle wybuchła. Więc według Silvio Berlusconiego wojna tocząca się w tej chwili pomiędzy Rosją i Ukrainą wybuchła dlatego, że mieszkająca na wschodzie populacja rosyjska, na wschodzie Ukrainy oczywiście, poprosiła Putina o interwencję, ponieważ 16 tysięcy Rosjan zostało zamordowanych przez Ukraińców i Putin nie miał wyboru, tylko musiał uratować swoją populację mieszkającą na wschodzie Ukrainy, a to, że chciał zmienić rząd w Kijowie, owszem, chciał zmienić rząd w Kijowie, dlatego, że chciał doprowadzić do tego, że Ukraina będzie rządzona przez mądrych, poprawnych ludzi. To są słowa Silvio Berlusconiego.
Czyli paradoksalnie z tej koalicji Ligi Berlusconiego i Meloni, to Meloni jest tutaj najbardziej rozsądnym głosem, jeśli chodzi o kwestie związane z Ukrainą.
Mnie trochę nie przechodzi przez gardło nazywanie tego rozsądnym, ale najbardziej przewidywalnym, bo Giorgia Meloni w najgorszym wypadku będzie takim Wiktorem Orbanem włoskim, tak? Czyli, no nie oszukujmy się, Orban nam wszystkim przeszkadza, ale my zawsze wiemy, czego się można po nim spodziewać, tak? To jest człowiek, który jest bardzo zdolny retorycznie, niesamowicie przebiegły, bardzo inteligentny oczywiście, no ale wiemy, że jeżeli jest możliwość zrobienia jakby salta przez lewe ramię na forum Komisji Europejskiej, zawsze warto je zrobić i Wiktor Orban zawsze będzie je próbował zrobić. I trochę tak będzie z Meloni. Ona będzie krzyczeć, że trzeba strzelać do pontonów, bo oczywiście wszystkie te pontony to są mafiozi, którzy szerzą jakby zbrodnie w Europie. Ale za tym też jakby niewiele może pójść. To jest oczywiście warte piętnowania, ja tego absolutnie nie chcę jakby deprecjonować, to nie o to chodzi, ale za tym może pójść niewiele konkretów również do tego, że po prostu kompetencje rządów krajowych w wielu tych sprawach, zwłaszcza polityki zagranicznej, są dość ograniczone w Unii Europejskiej. Natomiast tutaj dla mnie Silvio Berlusconi jest najbardziej niebezpiecznym elementem, dlatego że on wtedy, kiedy będzie chciał, to wyciągnie wtyczkę. Tak jak wyciągnął wtyczkę na Dragim, to równie dobrze może wyciągnąć wtyczkę na Meloni i przyjść do niej i powiedzieć, pamiętajmy, że Giorgia Meloni nie ma większości, ona ma większości w koalicji, więc ona potrzebuje i tego planktonu Salviniego, i tych posłów i senatorów, których wprowadził Berlusconi. A to jest kolejna partia wodzowska, w której jest absolutny kult jednostki i wszyscy tam tego Berlusconiego wielbią. W związku z tym w momencie, w którym on będzie chciał przepchać jakieś swoje mniej lub bardziej wyraźne prorosyjskie rozwiązania, no to będzie miał ku temu na pewno rolę, a mało osób będzie patrzyło na ręce, bo on jest gdzieś w trzecim szeregu de facto, nie?
No tak, a też samej Meloni nie będzie, wydaje mi się, zależeć na tym, żeby pójść na frontalne starcie z tym jednolitym frontem Unii Europejskiej względem Ukrainy i wsparcia tego kraju, no bo też zależy jej na pozyskaniu tych środków, więc ona będzie musiała jakoś tonować te skrajne głosy we własnej koalicji, tutaj mam na myśli właśnie Salviniego, który może próbować jakoś ją zajść właśnie od tej radykalnej strony, no i Berlusconiego, który tam próbuje jakoś nad tym manipulować całością, ale chciałem jeszcze zapytać o to, jak do kwestii wojny Rosji z Ukrainą podchodzą zwykli Włosi. Natknąłem się na taki sondaż sprzed paru tygodni, że 51% Włochów chciałoby zakończyć sankcje nałożone na Rosję. No i mamy nadchodzącą zimę, więc wydaje się, że ten odsetek może jeszcze wzrosnąć. Jak ty to oceniasz?
Myślę, że ciężko tutaj ekstrapolować i wyciągać jakieś spójne wnioski, dlatego że z jednej strony mamy sondaże, w których rzeczywiście Włosi mówią, czy 51% Włochów mówi, że należałoby ściągnąć sankcje, no ale z drugiej strony zdecydowana większość Włochów popiera Ukrainę w konflikcie z Rosją. No, z jednej strony chcielibyśmy, żeby Ukraina wygrała, a z drugiej strony chcielibyśmy, żeby już nie było sankcji. I ja myślę, że w momencie, w którym doszłoby do jakiegoś przesilenia, no to znowu na szczęście Unii Europejskiej Włosi nie są takim głosem, który by rozwalał to jakoś od środka, głównie z tego względu, że jeszcze w tej chwili, no może poza Wiktorem Orbanem, Meloni nie ma za bardzo koalicji, koalicjanta, partnerów do tego, żeby robić jakąś taką naprawdę znaczącą rebelię w Unii Europejskiej. Ja, tak jak powiedziałem, bym się bardziej bał tego, że na tych ekonomicznych frustracjach grać będzie Berlusconi, bo on powie, no dobrze, Ukraina, no dobrze, jesteśmy bardzo atlantyccy, on lubi tego słowa używać, no ale już odkręćcie to kurki, nie? No bo tutaj Włosi marzną, tak? Czy mają problemy z energią.
Tak, chociaż teraz była ta informacja o tym, że Włosi już zabezpieczyli ilość gazu rzekomo, która miałaby im pomóc czy przetrwać właśnie całą zimę.
Tak, przecież zrobił to rząd Mario Draghiego, tak? Więc miejmy nadzieję, że to jest taki, nie wiem, pożegnany prezent dla Europy ze strony tego rządu, że może się uda w jakiś sposób to zapobiec. No też pamiętajmy, że Włochy to jednak nie są Niemcy, tak? To jest 25% uzależnienia gazowego od Rosji, tak? To nie jest tak ogromna liczba, ale na przykład warto też popatrzeć na to, co robi, czy co proponuje Meloni w tym kontekście, dlatego, że jednym z ważniejszych punktów, takich jednym z niewielu konkretnych punktów programu, było rozpoczęcie wydobycia gazu z Adriatyku, bo już robią to Chorwaci i ona też mówi, i to nas uniezależni od Rosji, więc jeżeli Meloni okaże się rzeczywiście tym głosem bardziej stanowczym w tej koalicji, to myślę, że Rosja może mieć mniej do powiedzenia, no ale na pewno już się nie należy spodziewać takich gestów, jakim była wycieczka kolejowa Macrona, Scholza i Draghiego, no włoskiego rządu już w takich misjach. Do Kijowa, tak, na teren Ukrainy, w czasie wojny już. Włoskiego głosu w takich misjach już nie będzie.
Na koniec ostatnie już pytanie, dlatego też bym cię prosił o krótką odpowiedź. Mianowicie o kontekst Polski, bo były bardzo entuzjastyczne reakcje polityków polskich, konserwatywnych, związanych z Prawem i Sprawiedliwością właśnie na zwycięstwo tej prawicowej koalicji we Włoszech. I Ryszard Legutko, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, mówił coś takiego w tekście opublikowanym w niezależna.pl. Obecnie są tylko dwa rządy centroprawicowe w Europie, polski oraz węgierski, natomiast nie ma żadnego prawicowego zachodnioeuropejskiego. Jeżeli taki rząd powstanie we Włoszech, a być może i w Szwecji, to jednak nieco inaczej będzie się przedstawiać ten pejzaż polityczny w Europie. Czy ty widzisz, że rzeczywiście to jest jakaś możliwość budowy takiej prawicowej koalicji, też właśnie już nie tylko środkowo-wschodnioeuropejskiej, ale też zachodnioeuropejskiej i jakiegoś kontestowania tego mainstreamu europejskiego, jak to nazywają właśnie prawicowi politycy?
Znaczy, ja zacznę od tego, że ja nie będę komentował słów profesora Legutki, dlatego że profesor Legutko wielokrotnie w ostatnich miesiącach udowodnił, że odchodzi od jakiejkolwiek spójnej, merytorycznej analizy naukowej czy intelektualnej i raczej wypływa z siebie komentarze.
Natomiast jest to ważny głos dla tamtej strony. No,
jest to ważny głos dla tamtej strony, aczkolwiek ja będę używał innych kategorii niż profesor Legutko i postaram się to zrobić w sposób bardziej naukowy. Ja nie uważam, że to jest duże zwycięstwo PiS-u. Oczywiście ten zwrot ma miejsce, tak? No nie możemy go ignorować. Oczywiście w dwóch takich krajach, które do tej pory były mimo wszystko wolne od skrajnej prawicy, czyli Szwecji i Włoszech, mamy teraz rządy prawicowe. Ale dla porządku, po pierwsze, ja bym nie wrzucał absolutnie do jednego worka tego, co się stało w Szwecji z tym, co się stało we Włoszech, dlatego że jedynym spoiwem tutaj tych dwóch krajów jest to, że prawicy udało się przeprowadzić spójną kampanię, zmonopolizować debatę i narzucić ton głównie wokół kwestii migracyjnych, ale jednak szwedzcy demokraci pod względem swojego elektoratu są partią zupełnie inną i te frustracje ekonomiczne braci włoskich, czy elektoratu braci włoskich z innego źródła się biorą niż to, co wywindowało szwedzkich demokratów do władzy, którzy od 20 lat systematycznie gdzieś tam powiększają swój udział w szwedzkiej polityce. Natomiast wracając do kontekstu polskiego, z punktu widzenia PiS-u może się rzeczywiście tak wydawać, że fajnie mieć nowego zwolennika w trzeciej największej gospodarce unijnej, ale nikt we Włoszech nie uważa PiS-u za ważnego zwolennika. I to w drugą stronę nie działa. PiS-owi się może wydawać, że on jest jakąś partią, która na płaszczyźnie europejskiej ma znaczenie, no jeszcze teraz w kontekście wojny i tej mitologii, którą oni uprawiają, że to dzięki właściwie Polsce jest jakakolwiek pomoc Europy dla Ukrainy, bo jakby nie Mateusz Morawiecki, to by w ogóle nie było. Ale z punktu widzenia Zachodu to jest partia marginalna, którą co najwyżej można zwasalizować i dlatego między innymi nie wyszedł, nie wiem czy pamiętasz, był taki projekt stworzenia nowej frakcji w Europarlamencie, który propagował Mateusz.
Oczywiście, że tak.
I on tutaj przyjeżdżał do Polski i kilkakrotnie się spotykał z politykami PiSu, w którym mówił, że no będziemy budować blok suwerenistyczny. No ale to nie wyszło przede wszystkim dlatego, że Salvini sobie nie wyobrażał partnerstwa z jakimś PiSem z Polski, tylko co najwyżej z wasalizowania tej partii pod jego przywódcem, na co z kolei nie chciał się zgodzić Jarosław Kaczyński, bo on uważa, że on jest równorzędnym partnerem dla Fideszu, czy dla szwedzkich demokratów, czy teraz dla braci włoskich. I ja nie sądzę, żeby Meloni brała w jakikolwiek sposób poważniej ambicje takie europejskie PiSu. Zresztą no to jest gigantyczny, już podsumowując, problem percepcyjny Prawa i Sprawiedliwości i swojej jakby wyimaginowanej znowu siły w Unii Europejskiej, bo między innymi też dlatego myślę, PiS w wielu rozwiązaniach się inspiruje na przykład Fideszem i Orbanem, nie wiedząc o tym, że Orban jest nieporównywalnie bardziej sprawnym i intelektualnie zdolnym politykiem od kogokolwiek w PiSie i jest w stanie to dużo lepiej przeprowadzić i dużo lepiej wodzić za nos Komisję Europejską niż na przykład, nie wiem, Zbigniew Ziobro, nie mówiąc o profesorskim zapleczu PiSu, czy właśnie, nie wiem, krasnodębskim i Legutce, więc na pewno oni będą budować w Polsce taką narrację, że jesteśmy częścią coraz większego frontu. Ale to nie rezonuje z drugą stroną, bo jestem pewien, że Meloni nie uważa, nie wiem, Mateusza Morawieckiego za jakiegoś fundamentalnego partnera. Ona zresztą w kampanii mówiła, teraz my wygraliśmy we Włoszech, mam nadzieję, że prawica przejmie władzę w Hiszpanii. Dla niej na przykład Santiago Abascal i Vox to są partnerzy. Marine Le Pen to jest ktoś, z kim można rozmawiać, ale PiS, myślę, mimo wszystko plankton.
Tutaj w takim razie postawimy dzisiaj kropkę. Bardzo ci dzisiaj dziękuję.
Dziękuję również, dziękuję
Państwu. Dziękuję również, że byliście z nami. Jeśli podobał wam się ten podcast, to będziemy bardzo wdzięczni za ocenę i recenzję, czy komentarze. Czekamy też właśnie na wasze opinie o tym odcinku. Program wydawała i realizowała dzisiaj Natalia Parszczyk, której serdecznie dziękujemy. Do zobaczenia i usłyszenia za tydzień.